Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Przed tygodniem mówiliśmy o kształceniu informatyków. Dzisiaj natomiast opowiem Państwu o tym, że białostockie firmy łączą się także kapitałowo, aby łatwiejsze było pokonanie globalnych konkurentów. Współpraca ta już owocuje, ponieważ oddziały białostockich firm otwierane są za granicą, między innymi w Skandynawii, czyli Danii i Szwecji. Jak udaje się pokonać konkurencję w najbardziej innowacyjnych krajach Europy? O tym dzisiaj w programie.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu dzisiaj Robert Matyszewski z firmy Software Hat i Robert Strzelecki z firmy Tender Hat, czyli kapelusz jest wspólny. Jesteście częścią firmy kapitałowej, to jest firma Tender Hat. Łączy podlaskie firmy i nie tylko po to, żeby właśnie sprostać owej globalnej software'owej konkurencji.
Tak, to jest grupa, która zaczęła się w Białymstoku. W tej chwili jest jedna firma jeszcze, która jest zarejestrowana w Warszawie. Ona w swoich usługach ma usługi prawne związane z rynkiem publicznym w Polsce. Natomiast główną spółką, którą w tej chwili mamy, to jest spółka Software Hat. I to ona dynamicznie się rozwija w grupie.
Dlaczego trzeba było się połączyć?
Razem możemy więcej.
Tak, to prosto jest... brzmi, ale pokonanie, po pierwsze, no, w Polsce mamy te trudności, żeby współpracować, pokonanie tych wszystkich barier często jest okazją i zmusza się ludzi do pokonywania tych barier, no bo jest taka, a nie inna sytuacja na tym światowym rynku. Tak było tutaj?
To jest różne były powody. Tak naprawdę głównym jak gdyby impulsem do tego, żeby się połączyć, to była jednak, według mnie, z mojej strony może, synergia naszego działania. Robert miał swoją firmę Lemon Tea, która prężnie działała na rynkach międzynarodowych, ale była mała stosunkowo do naszej. Znowu z drugiej strony my byliśmy bardziej nastawieni jeszcze w zeszłym roku na rynek lokalny polski i staraliśmy się wyjść na zachód, mając dużo więcej znowu pracowników.
Czyli szukaliście takiej drogi i wyszło na to, że jak się połączycie, stworzycie wspólną kapitałową grupę, to uda się łatwiej wejść na te rynki zagraniczne.
To znaczy, tak. Natomiast z mojej strony to wyglądało w ten sposób, że my byliśmy firmą, która się specjalizowała tylko w jednej wąskiej dziedzinie jakby programowania. Mieliśmy klientów fajnych, aczkolwiek to była tak jakby tylko wąska dziedzina czegoś, co mogliśmy im zaoferować. Ale to też dlatego, że...
A chcieli czegoś więcej.
Znaczy, akurat owszem, chcieli czegoś więcej, tak? Natomiast my też z jednej strony nie mieliśmy doświadczenia w innych specjalizacjach. No i jakby to była moja pierwsza firma po studiach, więc można powiedzieć, szukaliśmy też drogi rozwoju dla siebie i dla całego zespołu, tak?
Czyli co, ten lokalny tort już nie wystarcza?
To różnie jest. No, klient zawsze może być czy to stąd, czy skądkolwiek inąd, bo w świecie informatyka już ten kontakt osobisty coraz bardziej zanika. Więc ważne jest to, żeby wykonywać pracę dobrze, a nie ważne jest, żeby ją wykonywać dokładnie w tym miejscu czy w innym. Więc no, to daje nam tą możliwość, że tak jako informatycy możemy, pracując z Białegostoku, pracować dla całego świata. Tak jak na przykład główny produkt, który w tej chwili wdrażamy, największy projekt naszej firmy, to jest wdrożenie 640 laboratoriów na całym świecie, ponad 100 krajach.
Laboratoriów jakich? Takich klasycznych, fizycznych, czy...
Tak, mamy w swoim ofercie dwa systemy laboratoryjne. Jeden firmy Thermo Fisher Scientific, drugi firmy Agaram. I je wdrażamy, czy to dla przedsiębiorstw polskich. W zeszłym roku żeśmy zrobili dwa takie wdrożenia dla Wrocławskiego Centrum Badania IT Plus i dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Czy też właśnie Thermo Fisher Scientific, które wdrażamy na całym świecie w tej chwili. Znaczy, dokładnie kończymy w tym momencie przygotowanie korowego systemu i zaczynamy pierwsze wdrożenie w Szanghaju.
O, w Chiny.
Tak. Też jest tak, że tak jakby my się zajmujemy dopasowaniem tego systemu tej firmy na potrzeby konkretnego klienta. I tak jakby ten klient właśnie ma laboratoria rozproszone w 100 krajach. Więc można powiedzieć, że my jakby przygotowujemy to, żeby to synchronicznie działało, żeby te wszystkie laboratoria razem miały jeden system do zarządzania tymi wszystkimi oddziałami.
I oddziałami, i badaniami, i z sprzężaniem tego w jakiś jeden konkretny produkt badawczy.
Tak, bo jedna rzecz to jest przygotowanie samego korowego systemu, a druga rzecz, co jest równie ważna przy wdrożeniu już, to jest zintegrowanie tego systemu ze wszystkimi urządzeniami, które są w laboratorium, żeby one mogły czerpać dane na temat próbki, co z nią trzeba zrobić, jaki jest kolejny krok i też informowały.
Czyli można te badania dzielić, można te badania łączyć, niekoniecznie badacze muszą być w jednym miejscu, mogą być w różnych, ale wspólnie realizować określone badania.
Tak, czasami też tak jest, że próbka jest w pewnym momencie dzielona i przesyłana do kilku laboratoriów i to też jest obsługiwane przez system. To jest w szczególności właśnie specyfika laboratoriów kontraktowych, czyli laboratoriów, które nie mają swojej jak gdyby pracy badawczej, tylko wykonują pracę na zlecenie różnych firm.
Czyli są gdzieś naukowcy, gdzieś coś wymyślą, zgłaszają się do firmy, bo ona ma ten cały sprzęt laboratoryjny i tam te badania są realizowane.
A nawet chodzi o takie rzeczy jak certyfikacja produktów, dopuszczanie ich na rynek. Tak? Jeżeli my tworzymy jakiś produkt, nie wiem, nowy czajnik, tak? Czy plastik spełnia normy i takie rzeczy, tak?
Też. I tam się przeprowadza badania,
tak.
Czy ten produkt wytrzyma wszelkie certyfikaty.
Tak.
Na przykład Wrocławskie Centrum Badania IT Plus to jest bardzo dobry przykład, gdzie jest ponad 18 różnego typu laboratoriów. Można tam badać zarówno rzeczy związane z metalem, jak i też z białkami ludzkimi. Tak? Więc tutaj mamy szerokie spektrum działania takich firm. One po prostu mają wystarczające zaplecze badawcze do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju testy, akurat w tym momencie potrzebne dla użytkowników.
Mam nadzieję, że ta informacja, ta rozmowa również słyszana jest przez naukowców z białostockich laboratoriów badawczych, bo wasze systemy można spokojnie i tutaj wykorzystywać.
Tak, z chęcią byśmy je wdrożyli w białostockich firmach. Z drugiej strony też współpracujemy już z Uniwersytetem w Białymstoku i staramy się ich też przekonać do współpracy z nami.
Ale w międzyczasie wyszliście na rynki zagraniczne i stamtąd będziecie wchodzić na rynek polski. Zadziwiająca droga.
To nie jest tak. Po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, ten wskaźnik, gdzie jest klient, jest coraz mniej znaczący. Dla klienta bardziej ważna jest renoma i umiejętności danej ekipy ludzi.
No i żeby miał kasę i płacił.
Tak. Też. Dobrze by było, żeby na wypłaty było. To zawsze jednak mile jest, jak to następuje po pracy, że mamy jakąś tam płacę.
Czyli z tego wniosek, próbując zakończyć tę pierwszą część naszej rozmowy, z tego wniosek doszliśmy już w tym rozwoju informatyki na Białostocczyźnie, czy w województwie podlaskim, do tego progu, że trzeba się łączyć po to, żeby wspólnymi siłami móc wyjść na rynki poza Polskę.
To znaczy tak, ja myślę, mi się wydaje, że to jest nasza decyzja i nasz pomysł na rozwój, tak? Bo każda firma i każda indywidualna osoba pracująca w branży może mieć swoje podejście do tego. My w poprzedniej firmie...
Czy po tych doświadczeniach wynika, że to jest łatwiej?
To znaczy łatwiej jest na pewno sięgać po większych klientów, po większe kontrakty, tak? Bo my tak jakby dość dobrze rozwijaliśmy się jako mała firma, tak? Ale no gdzieś tam te limity nas tak jakby ograniczały, na przykład kwestii doświadczenia w pracy z korporacjami, tak? Którego my nie mieliśmy, a to często jest tak, że są jakieś specjalne wymagania ze strony korporacji, które trzeba spełnić, żeby na przykład zacząć pracować, tak? Dla nich.
Czyli to namawiamy do połączeń? Takich grup kapitałowych, żeby wyzyskać różne możliwości, którymi no, poszczególne firmy dysponują, ale po połączeniu może to dać właśnie ten synergetyczny efekt skali.
Tak, to na pewno jeżeli ktoś myśli o rozwoju i myśli o tym, żeby brać coraz większe kontrakty, to pewna kombinacja umiejętności i dopełnianie się umiejętności każdego człowieka, czy to z zarządu, czy to tak naprawdę pracownika. To jest też bardzo ważne, żeby mieć kompleksową ofertę i ją jak najszerzej prezentować do klienta i móc pokazać ekspertów, którzy są w danej części znani, czy też szanowani w środowisku. z drugiej strony też nie zawsze jest ta synergia. Jeżeli mówimy o dwóch firmach, które mają dokładnie identyczny profil, dokładnie identyczne oczekiwania i dokładnie w tym samym miejscu są, to ta synergia może nie być zauważalna, tak? Więc to wszystko jest tak naprawdę case by case potrzebne do przeanalizowania. No i też jakaś tam chemia według mnie pomiędzy ludźmi, która mówi o tym, że tak lubimy się, nie lubimy się i będziemy mogli ze sobą przebywać dzień po dniu, to jest też coś dość ważnego.
I dzwonić do siebie po 12.
A nie ma tutaj ograniczeń pory, nie? Jest pomysł, musimy to skonsultować.
To są sytuacje kryzysowe, w których się po prostu potrzeba komunikacji jest, tak? To lepiej jest pracować z kim się lubi, niż jeszcze mieć na płaszczyźnie takie interpersonalne jakieś problemy, tak? Które w takich kryzysowych momentach mogą zaważyć o sukcesie zmierzenia się z jakimś problemem albo nie, tak?
A za chwilę powiemy, dlaczego ważne jest takie wejście na ten rynek duński, szwedzki, czy na rynek skandynawski w ogóle.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są Robert Matyszewski z firmy Software Hat i Robert Strzelecki z Tender Hat. Rozmawiamy o tym, że podlaskie firmy łączą się kapitałowo także po to, żeby sprostać tej globalnej konkurencji i między innymi otworzyliście biura w Skandynawii. To ciekawe, ze względu na to i Dania, i Szwecja, tam gdzie te biura funkcjonują, to są dwa kraje europejskie, które są na czele listy państw o najlepszych, najszybszym, najdynamiczniejszym rozwoju innowacji. Dlaczego zatem tam, żeby wyprzedzać ich?
Dlaczego tam? Dlatego też, że tak jakby już mieliśmy tam jakieś działania prowadzone promocyjne w tych krajach, mówię, zaczęliśmy tak naprawdę od Szwecji, dlatego też, że te działania przynosiły nam jakieś skutki, aczkolwiek to nie były takie skutki, które jeszcze byłyby w pełnymi, jakby pełnymi kontraktami, tak? I dlatego też, że udało nam się znaleźć specjalistę od tego rynku, to znaczy specjalistę handlowca, który część swojego życia mieszkał tam na miejscu i dołączył do naszego zespołu jako osoba odpowiedzialna za ten rynek, tak? Więc my z naszej strony, mając kilka szans na otwarcie jakichś kontraktów, znaczy zamknięcie jakichś kontraktów, czyli zdobycie, przy pomocy naszego nowego członka zespołu, tak naprawdę pomyśleliśmy, że to jest szansa dla nas, żeby gdzieś tam przez ten rynek się przebić, tak?
Dlaczego te państwa są takie innowacyjne, na czele tej listy innowacji? Bo musieliście rozeznać ten rynek.
Na pewno nakłady, jeżeli chodzi o na przykład informatykę w Szwecji, to rynek szwedzki i polski, pomimo tego, że pod względem ludności oni są czterokrotnie gdzieś mniejsi, jest taki sam. To jest z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony jest dużo różnych innowacyjnych startupów, czy też już właściwie firm w tym momencie, które ze Szwecji podbijają cały świat, więc stąd też ten rynek coraz bardziej otwiera się na budowę nowych aplikacji, czy też nowych rozwiązań mobilnych. No a to jest jeden z obszarów, który nas najbardziej interesuje. Tak?
Czyli ponad 3% PKB tam się wydaje na ten rozwój, R plus D tak zwane, czy na firmy z tej branży IT. I to widać. To widać, bo te firmy no, przede wszystkim się błyskawicznie rozwijają i ściągają specjalistów.
Na pewno też dużą zaletą tamtych rynków jest jednak o dużo lepszy dostęp do inwestorów i do dofinansowania wszelkich obiecujących przedsięwzięć. No bo jednak w Polsce mamy dość ograniczony ten rynek. Chociaż wiadomo, jest dużo różnych inicjatyw, czy to rządowych, czy to prywatnych, ale jednak ta kultura inwestora, no, u nas jednak to cały czas jest problem.
U nas jest po prostu za dużo papierów.
Ja myślę, że tak naprawdę jedną z takich zasadniczych różnic między krajem takim jak Polska, a na przykład Szwecja, jest taki poziom kapitału społecznego, czyli zaufania między ludźmi. Tak? Bo jak my podpisujemy umowę między dwiema polskimi firmami, to ta umowa zazwyczaj ma 10 stron i i gro czasu spędzamy nad tym, żeby w ogóle domówić tą umowę, tak? Natomiast w Szwecji zdarza się nam zawierać kontrakty. Znaczy, dla nas to było trudne zrozumieć w pewien sposób, ale pracując z partnerem, który z naszym nowym członkiem zespołu, który ma doświadczenie bezpośrednio na tym rynku, wiemy, że często się pracuje na zasadzie wysłania oferty mailem i nasz klient odpisze, ok, zaczynamy, tak? I to już jest wystarczające zgodnie ze szwedzkim prawem do tego, żeby prowadzić ten kontrakt, potem odzyskać jakieś należności, jeżeli nam firma nie zapłaci, czy dochodzić jakichś roszczeń w przypadku problemów z niewiązywania się ze stron oferty, tak? Gdzie dla nas, patrząc z naszej kultury i z naszego społeczeństwa, no to jest coś, co jest dość nietypowe, więc my na początku wchodząc na ten rynek i w ogóle wchodząc na różne rynki, musimy się zderzyć z inną kulturą społeczną, która się przekłada też na kulturę biznesową, tak? Także wydaje mi się, że to jest to, że my mamy dużo papierów, tam nie ma.
Tak. Czy dużo. Łatwiej było tam otworzyć działalność? Ile to czasu zajmowało?
To znaczy fizycznie działalności my tam jeszcze nie otworzyliśmy. Na razie jesteśmy na etapie wynajmowania biura, żeby mieć możliwość spotkania z klientami. Także na to pytanie jeszcze nie odpowiem.
Czy dzień, czy dwa, czy tydzień?
To jest też tak, że w Unii Europejskiej nie potrzebujemy zakładać tam dodatkowej spółki i możemy działać spokojnie z Polski. Pewnie z czasem, jeżeli będziemy tam mieli więcej kontraktów, to będzie potrzeba zatrudnienia większej ilości osób lokalnie i pewnie to będzie prościej dla nas już...
Założyć tam firmę, żeby...
Tak, żeby tam zatrudniać pracowników, którzy są lokalnie. No, to jeszcze przed nami.
No, a nie przeraża was, no bo taka jest też taka wizja tej Skandynawii, że wysokie podatki, że trzeba bardzo dużo ludziom płacić, że krótko pracują, mają dużo socjalu, a przecież Polacy to 1920 godzin rocznie pracują, najwięcej w Unii Europejskiej, a tam to jest 1500 godzin.
Znaczy na pewno jak gdyby nie będziemy tam budowali zaplecza tego, które jest, można tak to nazwać, produkcyjne, tak? Czyli że deweloperów, testerów. Jeżeli będziemy potrzebowali tam osób, no to pewnie one będą bardziej związane z zarządzaniem projektami, czy też z analizą i spotkaniami z klientem. Więc to jak gdyby pokazuje, że mamy inne kompetencje tutaj, inne kompetencje w Białymstoku, no i stawiamy na ten rozwój jednak zaplecza w Białymstoku. No, ostatnio dobraliśmy następne 250 metrów kwadratowych biura, czyli już w sumie mamy...
Ja myślałem, 700. Że już 250 osób.
Nie, no, aż tyle nie mamy. No bo też nasza kariera na tym rynku też różnie przechodziła i przez różne...
Rozwój błyskawiczny i lekkie zwijanie, i później znowu rozwój, tak?
Tak. No,
taka sinusoida.
To z jednej strony tak, no, a ta najnowsza historia to jednak jest marzec 2015, kiedy żeśmy stwierdzili z Waldemarem Birkiem, że rezygnujemy z naszych obecnych prac i nie szukamy następnego naszego pracodawcy, tylko jednak zakładamy swój biznes. I że chcemy swój biznes poprowadzić. No i od marca 2015, gdzie było nas dwóch, koniec roku kończyliśmy ponad 30 osobami, teraz mamy tych osób 70. W międzyczasie połączyliśmy się też z Robertem, więc to też doszło kilka osób, no ale w sumie już w tej chwili pracując w czterech wspólników, bo jest jeszcze Mateusz i Waldemar, mamy sobie tak naprawdę dość dynamiczny rozwój w tym roku znowu i mamy nadzieję, że Deloitte Fast drugi raz będziemy mieli szansę odebrać.
To taka nagroda dla przypomnienia, którą utrzymują firmy błyskawicznie się rozwijające.
Tak, w branży technologicznej.
Tak to wygląda.
Dla 50 najszybciej rozwijających się firm.
W Europie Środkowo-Wschodniej.
To ten pierwszy to kiedy był?
Odebraliśmy pierwszą, będzie miesiąc temu, bo to tak. Jest dawane za 2015, pod koniec 2016. No, to jest związane też z księgowością, bo firmy mają obowiązek złożenia wszystkich rzeczy do końca czerwca.
Dane muszą być wiarygodne, odbywa tak, się audyt.
Dokładnie. To jest tak, że te dane są sprawdzane, muszą być ze wszelkimi pieczęciami i audytorami, więc to też chwilę zajmuje. No i później jest kwestia porównania. No w tym roku było 250 spółek,
które się zgłosiły do rankingu i 50 tak jakby zostało zakwalifikowało się najszybciej rozwijających. My dzisiaj też dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy się do jakby kolejnego etapu tego rankingu, czyli do 500 najszybciej rozwijających się firm w Europie. Po prostu 500 firm, mamy tam 293 miejsce w tym momencie, ale i tak jest to bardzo prestiżowy ranking.
To w przyszłym roku będzie 200 czy setne?
Miejmy nadzieję.
Miejmy nadzieję, że poprawimy wynik. Prawda jest też taka, że trochę rynek się zmienił, bo...
Na czym ta zmiana polega? Spróbujmy to ocenić i przewidzieć, w jaką stronę to będzie szło.
Jeżeli chodzi o rynek nasz lokalny, polski, to na pewno brakuje cały czas przetargów publicznych, bo instytucje publiczne w dalszym ciągu...
Tak, gdzieś te pieniądze europejskie zawisły, nie ma tych pieniędzy, to był spory udział jednak, jeśli chodzi o inwestycje, no i to odbija się na sytuacji gospodarczej Polski.
Tak, znaczy jeżeli chodzi o systemy laboratoryjne, to to jest zwykle oprogramowanie związane z jakimiś funduszami rozwojowymi czy badawczymi. No, jeżeli to się wstrzymuje, to też naturalną rzeczą jest to, że tego popytu na rynku jest coraz mniej, czy też mało po prostu.
Czyli musicie przeczekać do momentu, kiedy rzeczywiście te fundusze zostaną uruchomione na większą skalę.
Jeżeli chodzi o rynek polski, tak. No, stąd też nasze nastawienie w tej chwili o dużo bardziej na zagranicę i pozyskiwanie stamtąd kontraktów. No bo nasza...
Trzeba ten polski dołek zasypać jakoś, tak? Brakiem kontraktów. Nie?
No, mamy specjalistów, ekspertów, jednak większość osób u nas w firmie to są ludzie z co najmniej 5-letnim doświadczeniem, więc no, oni wymagają też odpowiedniej płacy i te koszty nie są dla firmy małe.
No informatykom nie płaci się mało.
Tak, no, tylko też z drugiej strony to zwykle klienci też się przekonują o tym, że czasami można zapłacić mniej, ale ta jakość, którą się dostaje, jest też problematyczna, tak? Kiedyś, bardzo dawno temu, jak jeszcze byłem studentem, to taki jeden bardzo ważny człowiek w polskiej informatyce powiedział, że każdego specjalisty da się zastąpić skończoną liczbą studentów. No, jak wiemy, po doniesieniach prasowych później, a propos tej firmy, to jednak się nie daje, tak? Więc ta wykwalifikowana...
Specjalistę trzeba zdobyć, wykształcić, utrzymać i przytrzymać.
No, z tym przytrzymaniem to według mnie powinno być odwrotnie. To znaczy on powinien chcieć jednak pracować dla firmy, bo jak gdyby
niewolnika nie ma pracownika.
Więc to jest...
To jest dobra, to jest ta jedna zmiana, czyli na razie mamy na pewien dołek, jeśli chodzi o pieniądze, te publiczne, które można było wykorzystać w różnorodnych kontraktach. A jakie jeszcze są zmiany na tym rynku lokalnym, polskim?
Znaczy polski rynek też... coraz bardziej dorasta, to znaczy coraz mniejszą jakby wartość dokłada do ceny, a coraz większą jednak do tego, że firma ma specjalistów, no bo my nie do końca lubimy konkurować samą ceną, bo to...
Do tej pory to była nasza specjalność, nie tylko w Polsce, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie. Wygrywaliśmy niską cenę, bo mało ludziom płaciliśmy. Teraz okazuje się, że no już ludzie nie chcą za małe pieniądze pracować.
No pewnie też to jest jakiś tam punkt. Natomiast według mnie jeszcze w dalszym ciągu dużo firm polskich konkuruje ceną na zasadzie tego, że
zliczymy
następne 2 czy 3 czy 4 euro. Tak, znaczy według mnie należy być dobrym w tym, co się robi i z tego, że jest się dobrym, czerpać pieniądze i też na pewnej powtarzalności, tak? Czyli jeżeli wykonaliśmy dwa projekty, czy też umiemy coś robić dobrze, to robimy to może drożej za godzinę, ale szybciej w rozumieniu.
Bez błędów i tym podobnie.
Tak, no bo też...
Ale kolejne zaskoczenie na tym rynku polskim, bo jeszcze niedawno takie informacje dotyczyły na przykład rynku niemieckiego, że brakuje 50 tysięcy informatyków. Tak było 5-4 lata temu na rynku niemieckim. A teraz okazuje się, że w Polsce też brakuje 50 tysięcy informatyków. Taką informację gdzieś znalazłem. Może nie dyskutujmy o skali, a w każdym razie kilkadziesiąt tysięcy informatyków brakuje. To oznacza, że po pierwsze musimy coraz więcej tych specjalistów kształcić, no i szukać ich, zatrudniać.
Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony też
jak ja zaczynałem swoją karierę, a już niestety to było trochę czasu temu, to informatyk to było dobre nazewnictwo człowieka. No w tej chwili tych informatyków to tak naprawdę dzielimy na pewnie z 50 czy 60 zawodów tak...
Około informatycznych, tak byśmy to powiedzieli.
Bo to możemy powiedzieć, że jest analityk biznesowy, analityk systemowy, programista taki, siaki czy owaki. Więc tych specjalizacji wytworzyło nam się dużo. W Polsce jednak nam brakuje tych informatyków, ale może częściowo brakuje nam programistów, natomiast najwięcej to jest jednak ludzi, którzy zajmują się z dnia na dzień utrzymaniem, tak? Czyli takim, jak to nazywamy w informacji, helpdeskiem. To jest pewnie największe ciągnięcie, największa potrzeba tego rynku.
Czyli nadzoruje jakiś system, jak są jakieś błędy, ingeruje momentalnie, jak ludzie mają kłopoty z obsługą, też jest w stanie błyskawicznie zareagować.
Tak, no bo nasze przedsiębiorstwa tak naprawdę są przedsiębiorstwami produkcyjnymi, tak? To są... Bardzo dużo mamy oddziałów firm zachodnich w Polsce, które mają halę, na hali mają ileś komputerów, potrzebny jest ktoś tam, informatyk tak zwany, tak? Natomiast jeżeli chodzi o firmy informatyczne, o programistów, czy też bazodanowców i tak dalej, oczywiście jest potrzeba, tylko ta potrzeba zwykle nie wyraża się w tysiącach, setkach i tak dalej, tylko wyraża się w konkretnym doświadczeniu człowieka, tak? I pewnie gdyby tutaj nie mamy czegoś takiego, my pewnie moglibyśmy zatrudnić w tej chwili z 30 nowych informatyków, tak? Ale jak przejdziemy do sedna, to to są jasno pokazane profile osób, których potrzebujemy, żeby jakieś projekty zrealizować.
I są trudności z ich zatrudnieniem?
Są trudności ze znalezieniem kompetentnych ludzi, no bo to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to też dbamy bardzo mocno według mnie o takie nastawienie ludzi do pracy i żeby było nam też miło przyjść do firmy, tak? No,
to czyli jest... co, basen, fontanna?
Bardziej chodzi o atmosferę.
Jeszcze w ten hardware taki nie wchodzicie, tak?
Bardziej software.
Ping-pong mamy. Nawet przenieśliśmy go do osobnego pokoju, bo było trochę...
Za dużo chętnych do grania, tak?
Tak.
A kiedy pracują, jak grają? To jest jednak, głupie pytanie, ale...
To jest jednak dobre, żeby człowiek, jeżeli człowiek dużo myśli, to żeby miał
taki jest skoncentrowany, tak? Żeby się na moment wyłączył.
Tak, podbijał piłeczkę, poruszał się, to jednak świeża krew. To siedzenie jednak przez 8 godzin na krześle i patrzenie się w ekran, to jest coś, co nie do końca wpływa na motywację, żeby przyjść następnego dnia. Więc dobrze, że są jakieś takie rzeczy, które pozwalają na chwilę się chociaż poruszać, rozruszać, no bo wiadomo, że najstarszym sportem w pracy to palenie i tam najwięcej informacji człowiek wymienia, no ale jest to coraz mniej modne i pewnie dobrze, bo to niestety niezdrowy nałóg. No a z drugiej strony...
Trzeba znaleźć kolejne nałogi, które dawałyby czas na relaks.
Dokładnie.
Tak to wygląda.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
I pora na podsumowania. Zasygnalizowaliśmy, że powstają grupy kapitałowe, które ułatwiają podlaskim firmom informatycznym konkurowanie w świecie. Czy to jest już taki przyczynek do tego, że można by użyć, czy to nie jest hasło na wyrost, Białostocka Dolina Informatyczna, Podlaska Dolina Informatyczna? Czy powinniśmy iść w tym kierunku, znaleźć dodatkowe pieniądze, wzmocnić ten kurs po to, żeby mieć sporo tych firm, nie próbować budować fabryk i tym podobnych rzeczy?
To znaczy ja myślę, że tak jakby wspólne działanie firm z regionu na pewno jest dobre i to na pewno przyniosłoby jakieś skutki pozytywne. Znaczy to też nie jest tak, że nic się nie dzieje w tym momencie, tak? Bo na naszym przykładzie i też przykładzie innych firm, które są tu obecne z regionu, możemy zauważyć, że ludzie współpracują, czy to przy realizacji różnych projektów, kontraktów i zleceń, czy to poprzez wymianę wiedzy, bo przecież cały czas odbywają się spotkania grup programistycznych, które są otwarte na na każdy z nich można przyjść i tak naprawdę nie wiedząc nic o tym, posłuchać, tak? Ja wcale nie zakładam, że to będzie łatwe na początku, tak? Natomiast...
Ale Hacklab miał problemy troszeczkę z pomieszczeniem, znalezieniem odpowiedniego pomieszczenia. Wy mieliście te 250 metrów?
No, to jest tak, że my na razie w jednym kompleksie się rozwijamy, więc mamy dobrego właściciela budynków, który nam dość mocno pomaga, więc...
No, ale czy powinniśmy ich więcej? No bo skoro będą, na przykład chcemy, żeby się firmy rozwijały, no to powinniśmy mieć takie pomieszczenia, w których będą mogły prowadzić tę swoją działalność. No bo bez tego to nic nie wyjdzie.
Ja na przykład ostatnio była też debata z panem wiceprezydentem Rafałem Rudnickim. Rozmawialiśmy o tym, że właśnie młodym firmom czy inicjatywom takim typowo biznesowym, na przykład udzielać możliwość dostępu na przykład do jakichś nieużywanych lokali w zarządzie mienia. Tak? I pan prezydent powiedział, że takie podejście już działa, funkcjonuje, bo oni oddali, nie wiem czy za darmo, czy za jakiś mniejszy czynsz, tak? Jeden z lokali na rzecz działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości dla inicjatywy, która jest niezwiązana z miastem, ani też nie jest inicjatywą taką do końca pozarządową, z tego, co mi się, wydaje. Tak?
Przydałaby się taka fabryka informatyki w Białymstoku?
Stąd też...
Na pewno Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest już czymś takim i on się dość prężnie rozwija.
No, ale to jest dosyć sformalizowana struktura i tak dalej, no a tu mamy do czynienia, czy powinniśmy wzmacniać te startupy, takie pomysły, które się rodzą instatu na standi. No, w związku z tym, no dobrze by mieć, no, w Berlinie pamiętam, swego czasu była taka fabryka startupów, to tam było 100 czy więcej tysięcy metrów kwadratowych.
My byliśmy w takim, dokładnie w takim samym kompleksie w Szwajcarii ostatnio, gdzie stara fabryka była przerobiona na pomieszczenia biurowe. Część była zaadaptowana tak bardzo surowo i betonowo, natomiast w pomieszczeniach już firmy bezpośrednio, z tego co rozmawialiśmy sobie, adaptowały samodzielnie.
Chodzi o to, żeby był szkielet, tak. A tam już wnętrze to sobie każdy jakoś tam zobaczy. Chciałbym najważniejsze, żeby był ten szkielet.
Wynająć przestrzeń i ją zaadaptować na własne potrzeby, tak? No i ta przestrzeń była tam jakoś tanio wynajmowana właśnie tym przedsiębiorcom młodym. To całość się nazywało też fajnie, bo Technopark w starej fabryce, która z zewnątrz wyglądała jak taka wielka dosłownie.
A my mamy takie fantastyczne hale w Fastach, takie wielkie, tam kilka tysięcy metrów kwadratowych, takie lata 50. To mogłoby nawet być kultowo.
Można by było...
Fasty informatyczne,
bardzo dużo zachodnich firm, czy też kompleksów informatycznych właśnie mieści się w byłych fabrykach. Są to też dobre
miejsca. Taki najnowszy trend, taka uwaga na marginesie, to właśnie w mieście, które jest, czy kiedyś było bardzo mocno związane z amerykańską motoryzacją, właśnie wszystkie te fabryki motoryzacyjne zamieniane są na przedsięwzięcie z nowych technologii. To się tak ładnie mówi.
Nie, no bo fabryka na pewno daje możliwość działania nie tylko na zasadzie pisania kodu komputerowego, ale też przygotowania jakichś produktów, tak? Czyli, nie wiem, wstawienia maszyn do lutowania czegoś, czy wykonania płytek. To różne rzeczy są już...
Albo jak zrobisz robota, to żeby miał gdzie pojeździć.
Tak. Znaczy to ja myślę, że też nie zawężałbym się tylko do przemysłów takich związanych z informatyką, bo czy to właśnie w Szwajcarii, czy w Krakowie też byłem w takim pomieszczeniu, gdzie ludzie mogli wynająć sobie biurko do pracy, jak ktoś pracował sam, albo była pracownia taka rzemieślnicza, było bardzo dużo maszyn i można było coś tworzyć, rzeźbić, wyginać i...
Czyli co, namawiamy do stworzenia InfoFast. Tam będzie takie miejsce, gdzie te startupy mogłyby funkcjonować. Pomieszczenia, budynki są, nie wszystko da się przerobić na halę targową, to po pierwsze. A na zakończenie to odbędziemy konsultację w sprawie budowy lotniska na Podlasiu, bo jak panowie wiecie, 15 stycznia będzie referendum. Wy jesteście przedsiębiorcami, ostatnio mnóstwo jeździliście po Europie. To jak z tym lotniskiem? Powinno powstać tutaj w pobliżu Białegostoku?
No na pewno byłoby miło. To na pewno by ułatwiło część rzeczy związanych z transportem. Jednak no, czasami klient chciałby nas zobaczyć i jechanie do Warszawy, żeby
stamtąd pojechać. Albo uwierzył, że te żubry są i chciałby te żubry zobaczyć przy okazji.
Znaczy, powiem też tak, nawet. przyjeżdżają do nas klienci i przywozimy ich z Okęcia. Daje to radę, aczkolwiek tak jak dzisiaj jeden z kolegów powiedział, że był klient, który powiedział, że okej, przeszli pierwszą fazę i trzeba przyjedziemy do was. No, zajęło im to 2 dni, żeby dojść do tego, że jednak w Krakowie jest lotnisko i tam mogą wszystkie firmy obskoczyć w ciągu 1 dnia.
A i wybrali skoku. Kraków.
Tak.
To już teraz panowie, znaczy państwo wiecie, nasi słuchacze, że przedsiębiorcy będą za lotniskiem głosować.
Tak, tak.
No i między
jedna
innymi...
rzecz jeszcze, tak. To kwestia infofastów. Też jeżeli ktoś by pracował w domu i chciał pracować jednak w biurze, to też zapraszamy do nas. Jesteśmy w stanie użyczyć biurka i z chęcią, jeżeli ktoś ma dobry humor i dobre nastawienie do życia, to go pogościmy przez chwilę albo im może i dłużej.
Żeby mógł zacząć pracować i realizować swoje pomysły.
Tak, tak. Jest.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Robert Matyszewski z firmy Software Hut i Robert Strzelecki z firmy Tender Hut. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.